Ale jest ten czas. Dobrze się chyba złożyło, że dzisiaj inaczej niż zeszłym razem będę czytał bardzo krótki fragment Bożego Słowa. Może pamiętacie, wtedy czytałem około 4 rozdziałów, prawie 4 rozdziały z Nowego Testamentu, co zajęło mi plus minus 10 minut. Dzisiaj natomiast będzie jeden werset, który zajmie mi plus minus 15 sekund, więc może dobrze się składa, że tak to właśnie wygląda. A jest to bardzo krótkie podobieństwo. Jedno wersetowe podobieństwo, które Pan Jezus wypowiedział. I brzmi ono tak. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. Pamiętacie takie słowa? Ewangelie, to było z Ewangelii Łukasza, Ewangelie Mateusza i Marka dodają jeszcze, że rozdarcie starego materiału staje się jeszcze większe z tą nową łatą. Że jeszcze się pogarsza sytuacja. I to jest taka bardzo prosta myśl z codziennego życia właściwie. Dzisiaj już chyba rzadko łatamy, nie wiem, czy ktoś z was ma takie doświadczenie, żeby łaty naszywać na jakieś ubranie. Raczej to jest tak, że kupujemy coś nowego, a to stare dziurawe ląduje w koszu. Ale dawniej to było normalne. Łatanie było czymś normalnym. I kiedy stare ubranie, zresztą rozumiemy to do dzisiaj, nie jest to znowu aż taki kosmos dla nas. Kiedy stare ubranie staje się dziurawe, jest zniszczone, to trzeba czasami go naprawić. Ale to podobieństwo, ten przykład mówi, że nie robi się tego używając łaty z nowego, mocnego materiału. Dlatego, że po pierwsze w ten sposób niszczy się jakieś nowe ubranie, nowy materiał, który może służyć. A po drugie ta łata z nowego nie za bardzo naprawi stare. Nawet się okazuje właśnie, że to rozdarcie się powiększa. Nowy materiał jest mocniejszy i ściąga stary materiał. To po pierwsze. A po drugie, kiedy to połatane ubranie jest używane, to poddawane jest naprężeniom. Po prostu, kiedy chodzimy. I wtedy taka mocna łata jeszcze bardziej niszczy to, co jest słabe wokół. I obrywa się wokół tego. Także to rozdarcie, które tam było, które jest zakryte, wychodzi na zewnątrz, w prawej i z lewej strony i nic z tego nie ma. Jezus ilustrował tym przykładem duchową rzeczywistość. Pewnie pamiętacie, tam była kwestia postu. Zapytano Jezusa, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą. Poszczą faryzeusze? Poszczą uczniowie Jana Chrzciciela? A Twoi uczniowie nie poszczą. Jak to jest? I wtedy w odpowiedzi Jezus między innymi właśnie to podobieństwo opowiedział. I sposób myślenia, który chciał Pan Jezus przekazać, ta myśl jest mniej więcej taka, że stare tradycje wyznaczają post, ale uczniowie Jezusa nie mogą pościć wtedy, kiedy akurat wyczekiwany długo Mesjasz jest z nimi, kiedy akurat cieszą się Jego obecnością. Kazać im wtedy akurat pościć, to tak jakby przyjść na przyjęcie weselne i powiedzieć gościom zaproszonym, którzy siedzą przy stołach pełnych, zastawionych, że nie wolno im pić i jeść. A tak nie można, powiedział Pan Jezus. Tak nie można zrobić. Jezus przyniósł nowe. I tego nowego nie można było tak po prostu wstawić w ramy dotychczasowej tradycji. Nie dało się. Oczywiście w tym konkretnej sytuacji najprościej można byłoby to podsumować takim stwierdzeniem, że chrześcijaństwa nie można wpasować w ramy judaizmu. Tak po prostu, że ono się nie zamknie w ramach judaizmu. Ale gdyby wgryźć się w ten temat, gdyby dotrzeć do pewnej myśli, która tam leży u podstaw tego, to można mówić o nowej mentalności w odróżnieniu od starej, o nowym podejściu, po prostu o nowym życiu. Nowe życie. A stąd jest bardzo blisko do myśli, którą chcę wam dzisiaj przedstawić, którą przed wami dzisiaj staję. Kiedy parę dni temu modliłem się, tak modliłem się naprawdę gorliwie do Boga, żebym mógł wyrazić to, co jest w moim sercu, to właśnie to krótkie podobieństwo mi się przypomniało i zaskoczyło od razu. Wiedziałem, że to jest dokładnie to. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą. Bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. Pewien młody człowiek, który nie odnalazł się jako wierzący, nie odnalazł się, powiedział swojemu wierzącemu ojcu, że go nienawidzi, dlatego że ten wpoił mu pewne biblijne prawdy, nauczył go pewnych biblijnych prawd, które sprawiły, że teraz nie może się odnaleźć również wśród swoich rówieśników w świecie. Nie pasuje ani tu, ani tu. Bardzo proste i bardzo prawdziwe w gruncie rzeczy. Ten chłopak usłyszał o nowym życiu w Jezusie Chrystusie i zobaczył w tym pewne wartości. Zobaczył piękno tego życia. Ale nie rozpoczął nowego życia. Zamiast tego wyciął sobie kawałek z tej nowej szaty, którą przygotował dla niego Bóg i wszył w swoje stare ubranie, w swoje dotychczasowe życie. Teoretycznie można pomyśleć, że jakieś nowe, piękne wartości powinny uszlachetnić, powinny przydać głębi, powinny nadać blasku. Ale niestety rzeczywistość okazuje się inna. Bo to jest tak, jakby przyglądnąć się staremu garniturowi, który wisiał w szafie do tej pory i stwierdzić, że jest po prostu do niczego. Jest zużyty, jest stary, ma jakieś rozdarcia, nitki wiszą. A potem pójść do sklepu, kupić nowy garnitur, popatrzeć na ten garnitur, pomyśleć, rewelacja. Widać, że jest nowy. Pachnie nowością. Jak go zakładam, to czuję się innym człowiekiem. Samo poczucie się zmienia. Zamiast w tych starych łachmanach chodzę w czymś nowym. Super. A potem wrócić do domu, wziąć nożyczki, wyciąć z tego nowego garnituru kwadratowe łatki i wszyć w ten stary, żeby nie było widać tych rozdarć, żeby ukryć te sterczące nitki, żeby zakryć miejsca najbardziej poplamione, zbrudzone. I nagle, jak to się mówi dzisiaj, ząg. Nowy garnitur straszy kwadratowymi dziurami, a stary nie jest nowy. Nie jest nowy. Nie wygląda na nowy, nie pachnie nowością. Jak się go zakłada, to wcale człowiek się nie czuje jak w nowym garniturze. To jest ciągle ta sama stara szmata. Co więcej, kiedy jest tak połatana, to wygląda dziwacznie nawet na tle innych, innych starych garniturów, które może inni ludzie wokół nas noszą. Są trochę zniszczone, stare, ale ten mój teraz jest jeszcze inny. Jeszcze inny. A co gorsze, co kilka kroków ten stary materiał po prostu nie wytrzymuje napięcia i powstają kolejne rozdarcia. I wygląda to strasznie. Jest źle, jest niewygodnie, jest niekomfortowo. To jest taka fatalna sytuacja, która polega na zawieszeniu gdzieś między starym a nowym życiem. Beznadziejna. Bo nie dość, że nie ma nowego życia, to jeszcze nawet z tego starego nie można wycisnąć tyle, ile by się teoretycznie dało. No i same napięcia. Same problemy. Wielu ludzi w naszym kraju znajduje się w takiej sytuacji. Czasami byłem po prostu zszokowany tym, kiedy rozmawiając z bardzo przypadkowymi ludźmi albo z tymi, których znałem jakiś czas, okazywało się, że przy różnych okazjach mieli możliwość poznać trochę Boga. I były duchowe przeżycia. Czasami głębokie, czasami trochę płytsze. Niektórzy się nawracali w jakichś oazach, we wspólnotach, w jakichś zborach. Ale zabrakło nowego życia. Zabrakło go po prostu. Więc zostało stare, normalne stare życie z łatami w postaci biblijnej moralności i biblijnej etyki. Tragedią jest, kiedy ta sama przypadłość dopada ludzi, którzy po przeżyciu nawrócenia znajdują swoje miejsce w Kościele. Bo właściwie wszystko wygląda w porządku. Coś jakby się zmieniło. A tymczasem w życiu takich ludzi pojawia się najczęściej frustracja, niewiara i totalne zniechęcenie. Powinni czuć się zwycięzcami w Jezusie Chrystusie, bo takie są obietnice i tak o tym myśleli, kiedy się nawracali, a tymczasem codzienność pokazuje, że czują się totalnie przegrani. W końcu nawet bywa tak, że zazdroszczą niewierzącym, którzy przynajmniej żyją bez pewnych dylematów, którzy przynajmniej mogą bez ograniczeń pewnych nałożonych na siebie tak odważnie, brutalnie sięgać tego celu, który sobie wyznaczyli. No, ale tak musi być. Tak musi być, jeżeli po duchowych przeżyciach z Bogiem nie następuje radykalna zmiana życia. Albo kiedy z czasem wszystko wraca do takiej starej normy. Co mam na myśli, kiedy mówię o nowym życiu? Co to jest nowe życie? To jest po prostu przeorientowanie całego życia zgodnie ze słowami Jezusa, zgodnie ze słowami apostołów, o których czytamy, które czytamy w Nowym Testamencie. To jest nowa mentalność, to jest nowe podejście, nie tylko do pewnych spraw, ale do całego życia. Nowe priorytety i nowe cele, które zastępują stare. Nie są dokładane do starych, ale zastępują stare. Bóg dotyka życia człowieka. Przebacza grzech. Uwalnia od pewnych uzależnień, związań. Usuwa strach. Zmiękcza twarde serce, ono staje się mięsiste. Daje nowe sumienie, które jest wrażliwe, które odzywa się wtedy, kiedy trzeba. Napełnia pokojem i radością. Wlewa to przekonanie w sercu, piękne, błogosławione przekonanie, że jestem Bożym dzieckiem, że to jest moja nowa duchowa natura. I to wszystko jest wewnętrzna przemiana, to jest Boży cud. Tego nie można samemu osiągnąć, a Bóg po prostu to czyni. I to jest wspaniałe. Ale niedobrze jest brać od Boga takie rzeczy, a potem wracać z nimi do starego życia. A to dlatego, że to po prostu źle działa. To nie działa w ogóle tak, jak ma działać. Czuję się lepiej, przynajmniej na początku. Mniej krzywdzę ludzi. Unikam wielu grzechów. Moja etyka jest na dosyć wysokim poziomie. Może na niektórych robi wrażenie. Ale kierunek mojego życia się nie zmienił. Nie ma nowego życia. Od po prostu zarządzam starym życiem w oparciu o nowe wartości. Kiedyś myślałem, że będę nim zarządzał w oparciu o, kiedy trzeba, czasami jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, coś ukradnę, gdzieś przejdę po trupach. A teraz jest to nowe wartości, które mówią mi, że muszę to wszystko zrobić uczciwie. Nie raniąc innych. To jest stare życie w oparciu o nowe wartości. I często jest trudniej niż niewierzącym. Trudniej o sukces w świecie, który jest brutalny i który się nie cofa przed pewnymi rzeczami, a łatwiej o porażkę, bo w tym świecie to, czego nauczył Pan Jezus, często okazuje się słabością. Jakie są główne cele ludzi? Tych niewierzących, którzy Boga nie znają, którzy starają się żyć sensownie, trzeźwo i mądrze. Kupno odpowiedniego domu i mieszkania, samochodu i sprzętu, który poprawi komfort i jakość życia. Zabezpieczenie przyszłości, czyli wszystko powyższe razy ilość dzieci. Wszechstronny rozwój, czyli wiedza, przydatne umiejętności, talenty. Znowu mojej rodziny, szczególnie dzieci, żeby to wszystko rozwinąć. No i ponieważ to wszystko jest niełatwe, odstresowanie. A więc rozrywka i wypoczynek, żeby jakoś iść dalej do przodu. Wiecie, jakby tak pomyśleć chwilę, to nie brzmi źle. To nie, to nie nie brzmi tragicznie. To wygląda sensownie, dobrze, odpowiedzialnie. Po prostu życie. Pewnie moi znajomi mają taką sytuację, że obydwoje dobrze zarabiają. Chciałbym mieć tyle pieniędzy. Mogą fajnie, szybko spłacać kredyt, który wzięli, który jest obciążający. I tak ja myślałem przez jakiś czas, że, bo widziałem, że dokładają starań, żeby zarobić więcej. Zwłaszcza jedna strona w tym małżeństwie naciska. Oprócz tego, że praca jest, obydwoje pracują ciężko, praca jest obciążająca, stresująca. Ta jedna strona wzięła dodatkowe wykłady jakieś w weekendy i naciska tą drugą stronę, żeby pracowała również wieczorami i nocami. Pomyślałem, to jest kwestia paru lat, spłacą kredyt, będą mieli wszystko, co potrzebują, będą mogli zwolnić i uspokoić. A teraz okazało się, że jest problem, dlatego że ta spłata mieszkania to jest po prostu za mało. Ponieważ chcą kupić dom, zbudować dom. Można pomyśleć, że sprzedadzą mieszkanie i zbudują dom, ale to nie jest takie proste, ponieważ chcą mieć dziecko i chcą, żeby to mieszkanie było dla dziecka, a dom w przyszłości dla nich. To znowu jest kilkaset tysięcy złotych, co nawet przy dobrych zarobkach no, jest dużym obciążeniem. I tak ludzie żyją. Czasami z szacunkiem do tego podchodzimy, bo widzimy, jak wiele w to wkładają wysiłku, jak nie marnują pieniędzy, jak nie robią głupot. Po prostu życie. Ale z biblijnego punktu widzenia to jest właśnie stare życie. To wszystko może być bez oszustwa, bez kradzieży, bez nienawiści, bez rozwiązłości, bez rozrzutności. I to cieszy, to wydaje się, że jest taki kręgosłup tego wszystkiego. Wszystko to może być uczciwie, z szacunkiem dla innych, moralnie, przykładnie. Stare życie z łatą z nowego. Niestety często okazuje się frustrujące, bo tym, którzy oszukują i kradną, nienawidzą i żyją niemoralnie, często jest po prostu łatwiej. Łatwiej coś zdobyć, łatwiej to zachować, łatwiej się odstresować. Frustrujące, bo Boże obietnice wydają się nie działać, także w końcu duchowe życie ledwo tli. Jezus powiedział kiedyś takie słowa. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Powiedział, nikt nie może. Nikt nie może, czyli ja też nie mogę. Czyli ty też nie możesz. Nie ma się czego uchwycić, żeby mieć nadzieję, że ktoś jednak może, że się uda. Z tego, co mówi Pan Jezus, nie da się, ponieważ szala się w końcu przechyla i albo idę w tą stronę, albo w tą. W końcu jednego w sercu nienawidzę, bo mi przeszkadza służyć temu drugiemu. Jest kulą u mojej nogi. W końcu będę się trzymał jednego, a tym drugim po prostu pogardzę i powiem, że nie mam dla niego czasu. Można zadać sobie takie proste pytanie, jak często i gorliwie modlę się o sprawy finansowe, o awans zawodowy, o ochronę tego, co mam, o możliwości rozwoju osobistego. To oczywiście są dobre rzeczy i o nie się trzeba modlić. Znowu nie przesadzajmy, taka modlitwa jest świadectwem właśnie wiary, prawda? Że ja chcę, żeby Bóg mi w tym pomógł. A potrzebuję tych rzeczy. Nawet Pan Jezus powiedział, że Ojciec wie, że pewnych rzeczy potrzebujemy. To jest świadectwo wiary oczywiście. Ale można w tym kontekście zadać sobie drugie pytanie. Jak często i gorliwie modlę się o nawrócenie niewierzących, o dary duchowe dla siebie, o zbór albo wspólnotę, w której jestem, o możliwości służenia innym, o służbę, którą już mam albo tą, którą chcę mieć. To jest całkiem niezły miernik mentalności, priorytetów i celów w życiu. Całkiem niezły. Jezus Chrystus nie zachęca do tego, żeby rzucać pracę, żeby być lekkomyślnym, żeby stwierdzić, że po prostu nie będę pracował, a jakoś to będzie. Mamy cały Nowy Testament i widać, że nauczanie idzie w innym kierunku. Każdy ma pracować. Ktoś nie chce pracować, to niech nie je. Ma być odpowiedzialny za swoje życie, ma się troszczyć o swoją rodzinę. Pan Jezus nawet nie zachęca do odmawiania sobie różnych rzeczy w imię ascezy. Chociaż w tamtych czasach było to bardzo powszechne, to Pana Jezusa nazywano pijakiem i żarłokiem, ponieważ nie był ascetą. Ale on jednak powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. A więc to jest ten obraz, to jest ten fokus. Nowe życie to jest życie przeorientowane na Jezusa Chrystusa i pełnienie Bożej woli. Po prostu przeorientowane. Z tych starych rzeczy, z tego służenia tym starym rzeczom. To nie wyklucza oczywiście tak z zasady dużych pieniędzy, wysokich stanowisk, wszechstronnego rozwoju, nawet dobrej zabawy. Nie wyklucza i rozumiemy to chyba wszyscy doskonale. Ale czy one będą miały miejsce w konkretnym przypadku, w moim życiu, w twoim życiu? To powinno wyjść w praniu. To powinno wyjść w moim nowym życiu, które nastawiam na pełnienie woli Bożej. A pełniąc ją, korzystam z możliwości, które są wokół mnie. Tak wygląda nowe życie. Podczas kiedy stare życie wygląda odwrotnie, czyli najważniejsze są moje cele, więc przede wszystkim je realizuję. No a fakt, że korzystam przy tej okazji z możliwości, które się nadarzają, które mogę gdzieś tam wkleić, żeby coś zrobić dla Bożego Królestwa, nie zmienia mojego starego życia w nowe życie. To jest po prostu stare życie z łatą z nowego, które przysparza wiele cierpienia, wiele frustracji, bywa znacznie trudniejsze niż stare życie bez łat w ogóle. I to jest takie logiczne, bo sprawy Królestwa Bożego stają się kolejnym punktem na bardzo długiej liście załatwień i sprawunków. Strasznie długiej, strasznie stresującej i takiej, z której już trzeba i tak sporo wykroić, bo przecież praca, dodatkowa praca, nauka, dodatkowe zajęcia dzieci, dodatkowe zajęcia jeszcze inne po dodatkowych zajęciach, rozliczne zainteresowania, odstresowanie, żeby móc ciągnąć dalej. A tu jeszcze nabożeństwo, a tu jeszcze modlitwa, czytanie Pisma Świętego, ewangelizacja, chrzest, służba. Kto by to uciągnął? Jest tylko jedno rozwiązanie. Po prostu zdjąć stare ubranie, wyrzucić je i założyć nowe. A potem już go nie zdejmować. Czy to brzmi radykalnie? Dla mnie to brzmi radykalnie. To brzmi bardzo radykalnie. Ale to jest tak oczywiste w kontekście Bożego Słowa, jak oczywisty jest ten przykład z łataniem garnituru. Po prostu nowe przeżycia i nowe wartości, a nawet bardzo głębokie przemiany, które Bóg w nas wykonuje, one się nie nadają do łatania starego życia. Pomyśl o tym. To nowe wartości, które wyznajesz. Twoja etyka nowa, twoja nowa moralność. Nawet to, co Bóg zrobił w tobie, to jak cię uwolnił z pewnych rzeczy, jak ci pozwala kochać ludzi zamiast trzymać nieprzebaczenie, zamiast mieć coś przeciwko nim, zamiast skrywać gorycz. Nawet najgłębsze przemiany, których Bóg dokonał w twoim życiu, to wszystko razem nie nadaje się do łatania starego życia. Jezus zaprasza do zupełnie nowego życia, w którym wszystko jest nowe. Nawet jeżeli to wydaje się strasznie radykalne. Nawet jeżeli słuchasz tego i myślisz, jak miałoby to wyglądać w takim razie w moim życiu. Czy nie masz takiego poczucia, czy Duch Święty nie potwierdza tego w twoim sercu, że właśnie tak to wygląda? Że taka jest duchowa rzeczywistość? Więc siostro, bracie, przyjacielu, czy twoje życie jest zupełnie nowe? Czy moje życie jest zupełnie nowe? Jeżeli tak, to dbaj o to, żeby się to nie zmieniło nigdy. Ale jeżeli nie, jeżeli żyjesz starym życiem, z łatami z nowego życia, to czy Myślisz, że jesteś gotowy, żeby się poddać Duchowi Świętemu? Temu, w jaki sposób On chce nałożyć Tobie tą nową szatę? Chcę Was zaprosić do modlitwy. Proszę, powstańcie. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że